Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego stępującego jak gołębice i przychodzącego na niego. A głos nieba mówił: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Niech słowo Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Niedziela Chrztu Pańskiego, niedziela Chrztu Jezusa Chrystusa. Czy Jezus potrzebował przyjmować chrzest? Przecież Jezus ustawił się w kolejce z grzesznikami. Do świętego Jana, Chrzciciela, nad Jordan przychodzili ludzie, którzy czuli się obciążeni grzechami, czuli się brudni. Dlatego też Jan zanurzał ich w Jordanie i oni wyznawali swoje grzechy. I to przynosiło im nie tylko ulgę na poziomie psychologii, ale łaskę. Łaskę, którą Żydzi nazywają teszuwa. Łaskę nawrócenia się do Boga, odnalezienia źródła. Czy Jezus tego potrzebował? Nie potrzebował tego. Nie tylko, że był bez grzechu, ale przecież sam Jan, kiedy Jezus pojawił się na horyzoncie nad Jordanem, rozpoznał go natychmiast i powiedział: to jest Syn Boga. Syn Boga potrzebuje chrztu? Nie potrzebuje. Dlatego Jan próbuje go powstrzymać. Jezus mówi: pozwól, żeby się spełniła sprawiedliwość Boga. W Piśmie Świętym sprawiedliwość Boga jest w ten sposób jest często nazywany plan Boga, zamiar Boga. Jezus zanurza się w Jordanie i przyjmuje chrzest nie dla siebie. On nie potrzebuje chrztu. On to robi dla nas. Sprawia nam pewien podarunek. Otwiera w sobie w tym momencie pewne źródło łaski. I to źródło łaski będzie dostępne dla każdego po zmartwychwstaniu Chrystusa. Bo Jezus po zmartwychwstaniu, kiedy rozsyła apostołów: idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, dodaje: i udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dlatego chrzest jest bardzo ważny. Zwłaszcza dzisiaj jest bardzo ważny, dlatego że żyjemy w takim momencie, kiedy wszystko staje się płynne. Wszystko staje się poddane wątpliwość. I żyjemy w takiej chwili, kiedy wielu ludzi zatraca swoją tożsamość. Nawet było bardzo ważne, że w czasie roku wiary, który przeżyliśmy dopiero co, papież Benedykt XVI jeszcze zapraszał wszystkich, żeby ten rok wiary przeżyć takim znakiem, gestem udania się do sadzawki swojego własnego chrztu, do swojej własnej chrzcielnicy. Ja pamiętam, jak pierwszy raz przyjechał Jan Paweł II do Polski w 1979 roku, to w Wadowicach nie tylko podszedł do swojej sadzawki chrzcielnej, ale tam uklęknął, przytulił się do niej. Bo sadzawka chrzcielna zawsze była budowana w ten sposób. Muszę sprawdzić, bo zapomniałem, jaka jest nasza sadzawka chrzcielna. Ona zwykle ma kształt okrągły bądź owalny. Dlaczego? Ona nie tylko przypomina źródło, ale ma przypominać łono kobiety, łono matki. Pamiętacie, kiedy Jezus Chrystus jednego razu w nocy rozmawiał z Nikodemem, tym żydowskim faryzeuszem, mędrcem, który po kryjomu przyszedł Jezusa wypytać. Jezus mu wtedy powiedział: potrzeba, abyś się na nowo narodził. Żebyś się narodził z nieba, z góry. Dlatego my potrzebujemy podwójnych narodzin. I chrzest jest sakramentem, jest wydarzeniem naszego ponownego narodzenia. Ale mówię, my potrzebujemy odkrywać nieustannie, potrzebuje odkrywać każdy chrześcijanin w sobie swój własny chrzest. Chrzest to nie jest bilet dostępu do kościoła. To jest pewien proces dynamiczny, w który jesteśmy zaproszeni. Dokładnie chrzest oznacza zanurzenie. Takie jest greckie słowo chrztu. Tak jest zapisane także w Ewangelii świętego Mateusza. Kiedy Jan chrzcił, to znaczy zanurzał, batydzo. Zanurzał. I dokładnie też Jan był nazywany zanurzyciel. Zanurzał ludzi. Zanurzał, tak jak zanurzał w wodach Jordanu, tak zanurzał ludzi w ich własnym życiu. Zanurz się w twoje własne życie, zanurz się w twoje człowieczeństwo. Ale w to miejsce, gdzie Jan zanurzał, wszedł Jezus Chrystus. Coś się zmieniło, coś się stało nowego. Co to znaczy, że Jezus po zmartwychwstaniu mówi: idźcie, głoście Ewangelię, zanurzając ludzi w Ojcu, Synu i Duchu Świętym? Bo tak dokładnie to brzmi. Co znaczy być zanurzony w Bogu, zanurzony w Trójcy Świętej? To jest coś, co myśmy otrzymali jako pewien projekt, jako pewien dynamizm, który w nas jest. To otrzymaliśmy w prezencie. Tylko z chrztem jest tak, że można o tym zapomnieć. Można to też potraktować jak pięknie udekorowany prezent, który człowiek odłoży i o tym zapomni. Ten prezent może zawierać skarb, ale jeśli zlekceważyłeś, zapomniałeś, on zostanie zawinięty z kokardką. Nigdy się nie dowiesz, co tam było w środku. Dzisiaj jest też modna stała się apostazja. Wielu ludzi, także celebrytów. Niedawno też w Warszawie się stało, że jeden z celebrytów, dziennikarzy nawet z kamerami telewizyjnymi, poszedł do proboszcza, żeby domagać się wykreślenia z Księgi Chrztu. Pamiętam, we Włoszech też podróżował, jeździł po miejscowościach taki autobus, który oferował akt odchrzczenia się z batyzarsem. Wielu ludzi zapomniało, straciło znaczenie tego, co to znaczy być ochrzczonym. Dlatego też ta Ewangelia dzisiaj, poprzez to, co się stało z Jezusem Chrystusem, a Jezus nie ochrzcił się dla siebie, tylko dla nas, pokazuje nam, czym jest to, co właśnie dostaliśmy. Dostaliśmy w zalążku i co musi być odpakowane, odkryte w życiu, żeby jakby zostało wprawione w ruch, żeby zadziałało, tak jak program. Bo my w chrzcie dostaliśmy zawarty cały projekt bycia chrześcijaninem, projekt bycia, stania się Synem Boga, tak jak Jezus Chrystus, podobnie do Niego. Być zanurzony w naturze Boga. Czym jest? Można byłoby dzisiaj chwilę poświęcić kilka słów tej homilii na tym, czym jest anatomia chrztu. Co to znaczy być ochrzczonym chrześcijaninem? Zobaczcie, że Jezus Chrystus daje się zanurzyć. Zanurzyć się w miłości Boga. Wejść jakby w rzeczywistość samego Jezusa Chrystusa. Zanurzyć się w Jego życie, w Jego śmierć, zmartwychwstanie. Jaki jest tego efekt? Efekt jest taki, że kiedy Jezus wynurzył się, wyłonił się, to nagle zobaczył, że niebo się otwiera. Tak mówi Ewangelia. To nie znaczy, że to niebo było zakryte. Ale Jezus jako człowiek otrzymuje pewien dar otwarcia oczu. Zobaczcie, to jest ogromnie ważne, dlatego że zbyt wielu ludzi dzisiaj, i także nie jeden ten, który jeszcze praktykuje, żyją tak, jakby im się niebo zatrzasnęło nad głowami. Nie widzą żadnej perspektywy poza tym, co mają w rękach, co sami wymyślą, co sami kupią bądź zapłacą. Nie widzą żadnego życia wiecznego, żadnego zaproszenia do wieczności. Nie widzą nikogo i niczego ponad swoją własną głową. To jest najlepsza droga do tego, żeby się załamać. Żeby popaść w depresję. Jestem sam. A to nie jest prawda. Niebo się otwiera. Możliwość życia z niebem otwartym. Jezus widzi Ducha Świętego wstępującego na siebie. To jest obietnica, którą otrzymujemy w chrzcie, że my też dostaniemy. Duch Święty jest także przeznaczony, chce wejść w nasze życie. I wtedy, kiedy Duch Święty stąpił na Jezusa, Jezus usłyszał głos. głos z nieba. Głos, który go przeniknął aż do głębi. Ty jesteś moje dziecko. Ty jesteś mój syn ukochany. W Tobie mam upodobanie. Boże, jakbyśmy chcieli coś takiego słyszeć od naszego Ojca. Ty jesteś mój syn. Słyszeć to albo widzieć w oczach Ojca. Oczy dumne z posiadania takiego syna. A nie chciałbyś słyszeć taki głos, który odzywa się w Twoim sercu rano, kiedy wstajesz? Dzień wydaje się potworny, pogoda okropna, żona nieuczesana, dzieci wariują, Ty masz mnóstwo rzeczy do zrobienia, podatki niezapłacone, rachunki do opłacenia, dentysta, pies jeszcze Cię oszczekał i słyszysz wewnątrz: Ty jesteś mój syn, moje dziecko, moja córka ukochana. Ten głos, jeśli go słyszymy w sobie, jeśli go słyszymy w sercu, uratuje nas niejednokrotnie. Postawi na nogi. To jest potężna siła. To jest obietnica chrztu. Ten głos, który Jezus słyszy w czasie chrztu, jest właśnie obietnicą dla nas. To Pismo Święte nazywa bat kol, głos z nieba. Jezus go usłyszał wielokrotnie, także inni, którzy uczestniczą w tym wydarzeniu, słyszą ten głos. To się powtórzy, kiedy Jezus pójdzie z uczniami na górę Tabor. I też w pewnym momencie oczy się otworzą, apostołom i usłyszą ten głos, który ich przeniknie. Tyś jest moje dziecko ukochane, mój syn. Ten głos przyznania się Boga. Jezus także, ten głos też będzie słyszany jeszcze innego razu, kiedy mówię Ewangelia Jana. To było w Niedzielę Palmową, kiedy Jezus wjechał do Jerozolimy na osiołku. Wiwatowali ludzie na Jego cześć. W pewnym momencie pojawiają się Grecy, czyli poganie, ludzie oddaleni. Zaczynają się rozpytywać wśród uczniów Jezusa, kim jest, gdzie jest Jezus, jak Go można znaleźć. Kiedy to dociera do Jezusa, Jezus od razu rozumie i mówi: nadeszła godzina. Potrzeba, aby Syn Człowieczy został uwielbiony. I zaraz wyjaśnia, co ma na myśli, mówiąc: trzeba, żeby ziarno zostało wrzucone w ziemię. Nowe zanurzenie. Zanurzenie. Jezus potrzebuje zanurzyć się w śmierć. Zanurzyć się w szaloną miłość. Miłość odkupieńczą. Miłość, która nas uwolni od zła. Zerwie niewolę. Która stanie się nadzieją naszego zbawienia, przemiany. I mówi Jezus: jeśli ziarno wpatrzy w ziemię, nie umrze, zostanie tylko samo. Jeśli umrze, przyniesie obfity plon. Ale w pewnym momencie Jezus czuje lęk i mówi: ale teraz doznałem udręki, teraz się lękam. Co mam powiedzieć? Ojcze, oddal ode mnie ten moment? Nie. Uwielbij Twoje imię. I w tym momencie głos z nieba przychodzi i mówi: uwielbiłem i jeszcze uwielbię. I ludzie to słyszeli. Ktoś jeden powiedział: zagrzmiało. Ktoś drugi powiedział: anioł do niego przemówił. I wtedy Jezus odpowiedział ludziom: ten głos, który usłyszeliście, on nie był ze względu na mnie. On był ze względu na was. On był dla was. Bo Jezus nieustannie żyje w dialogu z Bogiem, z Ojcem. On nieustannie słyszy od Ojca: kocham cię. Ten głos jest dla ciebie. Ten głos jest w stanie przemienić całe życie. Jeśli go słyszysz. Można być całe życie chrześcijaninem i nigdy nie usłyszeć głosu Boga w swoim sercu. I być chrześcijaninem na papierze. Tylko, formalnie. Zobaczcie, Szaweł jednego razu jechał do Damaszku. Był fanatykiem religijnym. Chciał zabijać. I zbliża się do Damaszku i w pewnym momencie widzi światło, pada na ziemię i słyszy głos, który go przenika. Szawle, Szawle, czemu mnie prześladujesz? Panie, kim Ty jesteś? Ja jestem Jezus, którego Ty ciągle, wciąż prześladujesz. I to zmieniło całe życie Szawła. My potrzebujemy, jako chrześcijanie, żeby usłyszeć ten głos w sobie, ten głos, który jest w stanie wszystko przeniknąć, wszystko przetopić, wszystko zmienić, wszystko uleczyć, naprawić w nas. To jest właśnie obietnica chrztu. W tych dniach, kiedy wpadło mi w rękę, przypomniałem sobie o świadectwie pewnego rabina, który był głównym rabinem Rzymu. Nazywał się Izrael Zoller. I on 13 lutego 1945 roku to było, przyjął chrzest jako główny rabin Rzymu. Przyjął chrzest i przyjął imię Eugenio. To niezwykła historia, dlatego że ten rabin urodził się na terytorium Polski, w Małopolsce. Wtedy to było jeszcze terytorium politycznie austro-węgierskie i potem z rodziną przeniósł się ze względu na studia do Wiednia i potem do Włoch. Wykształcony, świetnie znał Pismo Święte, znał język hebrajski, grecki. Został rabinem w Trieste. I w samym sercu wojny, w 1940 roku, zostaje powołany na najbardziej prestiżowe stanowisko w świecie żydowskim. Być rabinem synagogi rzymskiej to jest najbardziej prestiżowa, najbardziej najstarsza wspólnota żydowska poza Jerozolimą, która istnieje. Rabin Rzymu to jest naprawdę ktoś. I on został rabinem Rzymu, ale w bardzo trudnym momencie, kiedy Rzym jest pod okupacją hitlerowską. I w 1943 roku przychodzi taki moment, kiedy dowódca SS Kappler w Rzymie wzywa rabina mówi mu tak: mam zamiar wszystkich was Żydzi wywieźć do Auschwitz. Jedna rzecz was uratuje: jeśli przyniesiesz mi 50 kg złota, daję wam na to 24 godziny. I ten rabin co ma robić? Wzywa wszystkie wspólnoty, wszystkie rodziny żydowskie, które istnieją w Rzymie. Wszyscy ściągają kolczyki, pierścionki, składają się, nie są w stanie zebrać. Zebrali 35 kg złota. Rabin Izrael idzie do papieża Piusa XII. Prosi go o pomoc. I Pius natychmiast reaguje. Wzywa wszystkich katolików w Rzymie, żeby pomogli ocalić Żydów. Katolicy w przeciągu 2-3 godzin zebrali brakujące 15 kg złota. W tym momencie ich ocaleli. Ale upłynęło kilka tygodni. Hitlerowcy nie dotrzymali słowa. W nocy z 15 na 16 października 1943 roku. Ciekawe połączenie faktów. 35 lat przed wyborem Jana Pawła II na papieża. Ponad 2000 rodzin zostaje wywiezionych pociągami do Auschwitz. Wiele innych rodzin ocaleje tylko dzięki temu, że otwierają się dla nich klasztory, domy parafialne i rodziny katolickie. Także rodzina rabina Izraela zostaje ocalona dzięki jednej rodzinie katolickiej. Przychodzą w 1944 roku alianci, uwalniają Rzym, rabin może wrócić do swojej synagogi. I co się dzieje? Wrzesień 1944 roku. We wrześniu następuje jedno z najpiękniejszych świąt w świecie żydowskim, święto pojednania, Jom Kippur. Rabin przewodniczy liturgii i w pewnym momencie, kiedy wszyscy się modlą, zbliża się do miejsca, gdzie spoczywa Tora, Pismo Święte. W czasie modlitwy weźmie Pismo Święte i nagle zadrżał, bo widzi przed sobą Jezusa ubranego w białą szatę. I ten Jezus patrzy na rabina i mówi, i on słyszy głos Jezusa w sercu swoim. Jezus mówi do niego: jesteś tutaj w synagodze po raz ostatni. I rabin skończył święto, skończył liturgię, wrócił do domu. Jego żona Emma opowiada mu: wiesz, mówi, miałam bardzo dziwne wrażenie dzisiaj. Kiedy byłam w synagodze i ty podchodziłeś do Pisma Świętego, modliłaś się, ja widziałam nagle Jezusa w białej postaci, który zbliżył się do ciebie i tak jakby chciał cię pobłogosławić, nałożył ci ręce na głowę. Rabin udał, że on nie zrozumiał niczego, że nie wie, o co chodzi, więc mówi: powtórz mi to jeszcze raz, opowiedz mi to jeszcze raz. I ona słowo po słowie zaczęła mu dokładnie to jeszcze raz relacjonować, co widziała. I kiedy opowiadała, w pewnym momencie córka, dziewczynka, Miriam, ze swojego pokoju zaczyna wołać: tato, tato! I on poszedł do niej i ta córeczka mówi: tato, miałam sen i przyśnił mi się Jezus, był w białej szacie. ale potem już nie pamiętam, co on zrobił i co się stało. To wszystko spowodowało, że rabin Izrael 13 lutego 1945 roku, kilka miesięcy później, w bazylice La Madonna degli Angeli w Rzymie, wraz ze swoją żoną i córką przyjmuje chrzest i zmienia swoje imię Izrael i przyjmuje imię Eugenio, żeby uhonorować papieża Piusa XII, bo to było imię papieża, chrzcielne. I w tym momencie, tej samej nocy, kiedy przyjął chrzest, stał się chrześcijaninem, dzwoni telefon, dzwoni jakaś agencja amerykańska, prasowa, i dopytują się, czy to prawda, że rabin przeszedł na chrześcijaństwo. On potwierdził, następnego dnia we wszystkich gazetach amerykańskich, europejskich pojawia się wiadomość o tym, że rabin przyjął chrzest. Wychodzi także dziennik żydowski w kolorach żałoby. Dla nich to jest jak grom z jasnego nieba. Nie rozumieją, co się stało. Przyjdzie bardzo trudny moment dla tej rodziny, dlatego że nie spotkają się z żadnym zrozumieniem w swoim środowisku. Będą nękani telefonami, pogróżkami. W pewnym momencie będą musieli opuścić swoje własne mieszkanie. Żona z córką pójdą, znajdą schronienie w jednym klasztorze żeńskim. On będzie mieszkał przez jakiś czas na uniwersytecie u jezuitów, Gregoriana. Potem znajdą inne mieszkanie. Jego żona Emma będzie mówiła: od tego momentu, kiedy ja zostałam ochrzczona, nie jestem w stanie czuć do nikogo nienawiści. On sam też do 56 roku, czyli do roku swojej śmierci, będzie nieustannie jeździł i będzie z tą całą kompetencją, którą ma, znajomością Pisma Świętego, będzie ludziom dawał świadectwo i mówił o Jezusie Chrystusie. I w wielu miejscach mówił w ten sposób: Stary Testament, Biblia hebrajska, jest jak zakodowany telegram od Boga do ludzi. Ale on jest zakodowany, dlatego trudno go zrozumieć. Potrzeba pewnego kodu dostępu. I on mówi, tym kodem dostępu jest Jezus Chrystus. I on o sobie nigdy nie mówi, ja jestem Żydem nawróconym. On mówi o sobie, jestem Żydem spełnionym. Bo Jezus Chrystus jest odpowiedzią na to wszystko, co Bóg do tej pory robił z narodem wybranym i co robi z nami. I bardzo często też wykorzystywał okazję, żeby mówić do katolików, do których przemawiał: wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, jaki potężny, jaki wielki skarb otrzymujecie wraz z chrztem. Wiara i łaska w Jezusa Chrystusa to jest tak cudowny skarb, że zmienił moje życie, uczynił mnie szczęśliwym, wypełnił mnie radością. Wy tego nie czujecie, bo wy macie to od dzieciństwa, całe życie. I zachęcał ludzi do tego, żeby to odkryć. Przedwczoraj umarła Magda. Magda mieszka w Nysie na Opolszczyźnie. Ja Magdzie jeszcze przed wstąpieniem moim do seminarium miałem okazję, miałem honor głosić Ewangelię, ewangelizować w jej miasteczku małym, gdzie ona mieszkała, w Odmuchowie. Była licealistką, z drugą dziewczyną przychodziły na te nasze spotkania, katechezy. Potem weszła do pewnej wspólnoty neokatechumenalnej. I Magda potem wyszła za mąż, doczekała się 6 dzieci. Kilka lat temu Magda zachorowała na raka. Najpierw piersi, potem kości, przerzuty. Magda przeżywała ten ostatni czas jako czas zdumiewający, niezwykły. W zeszłym roku, w czasie roku wiary, w czasie ewangelizacji ulicznej, dawała bardzo mocne świadectwo. Mówiła o tym, jak to, co czym wielką wdzięczność wyrażała, to, co trzymała w Kościele, przede wszystkim dobrą nowinę Jezusa Chrystusa, o którym słyszała, którego mogła poznać, jak to jej bardzo pomaga dzisiaj, żeby pokonywać lęk, żeby pokonywać także różne utrapienia związane z nowotworem, z chemioterapią, z obawą także o dzieci, co będzie później. I ona mówiła w czasie tego świadectwa: ja się nie boję. Ja się nie boję. I mówiła o miłości Jezusa Chrystusa i życzyła tej, żeby oni odkryli tę miłość. Także jeszcze w grudniu razem ze swoim mężem była zaproszona do radia. Słyszałem tę audycję w radio, kiedy dawali swoje świadectwo. I jeszcze przed na kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem, też w grudniu, została zaproszona na Jasną Górę na spotkanie kobiet katolickich kobiet, nazywa się Magnificat. Raz w roku zapraszają jakąś osobę do dania świadectwa. Poprosili Magdę. Magda tam pojechała, rezygnując z jednej chemii. Pojechała tam na Jasną Górę, mówiła już dość słabym głosem, dała swoje świadectwo i na końcu tego spotkania jedna kobieta podeszła do niej i mówi: bardzo dziękuję za to świadectwo. Ona się dopiero dowiedziała o tym, że ma nowotwora mózgu. Jest zniszczona strachem. To, co słyszała od Magdy, mówi, to jej dało nie tylko siłę, ale także wewnętrzną odwagę. Ma odwagę teraz, żeby walczyć. Magda, wracając, potem powiedzieli mi w samochodzie, mówiła: jestem szczęśliwa, że Pan Bóg mi dał potwierdzenie, że dobrze zrobiłam, że zrezygnowałam dzisiaj z tej kolejnej chemii i pojechałam na Jasną Górę. Bo ja pojechałam tam dla tej kobiety. Potem zapadła w śpiączkę Magda i potem było przebudzenie. Na Sylwestra się przebudziła, na 2-3 dni się przebudziła, można było z nią rozmawiać. Była świadoma, że umiera, że zostawi wszystko. Wyraziła jedno pragnienie, które zostało spełnione. Miała pragnienie, żeby przed śmiercią przeżyć odnowienie obietnic chrzcielnych. I z kapłanem, i z rodziną, i z przyjaciółmi odnowiła swoje obietnice chrzcielne i przygotowano specjalnie dla Magdy na jej rozmiar piękną białą szatę chrzcielną. Otrzymała w prezencie białą szatę chrzcielną. Dzisiaj, wczoraj rozmawiałem z jej mężem, powiedział mi, że Magda będzie pochowana na biało, w białej szacie. Miała to pragnienie. To jest niedziela Chrztu Pańskiego. Niedziela, abyśmy mogli odkryć na nowo, jaki skarb mamy w sobie. Być może żeśmy o tym nie myśleli. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych.